Prawo i Sprawiedliwość domaga się od ministra Sawickiego ustawowego zawieszenia płatności kredytów dla rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Zawieszenie trwałoby przez rok. Jak wskazują posłowie do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk i Janusz Wojciechowski, rolnicy obciążeni kredytami w obecnej sytuacji nie są w stanie ich spłacać, a rząd powinien zrobić wszystko, aby wesprzeć polskich rolników, alarmowali politycy. Zawieszenie płatności jest powszechnie znane i obejmuje już m.in. żołnierzy, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski.
Żołnierze powołani do czynnej służby mają ustawowo zagwarantowane na ich wniosek zawieszenie płatności kredytu. I sięgamy po to rozwiązanie w stosunku do rolników. Oczywiście kredyty nie byłyby w tym okresie jednego roku spłacane, jeśli by rolnik się o to zwrócił, a zwracałby się poprzez gminę. Gmina wydawałaby decyzję stwierdzającą, że jest dotknięty skutkami tego embarga i to byłoby podstawą do przedstawienia w banku czy innej instytucji finansowej, bo to dotyczy i pożyczek. Wtedy rolnik byłby zwolniony ze spłacania tego kredytu. Oczywiście odsetki by rosły, bank nie ponosiłby z tego tytułu straty, ale te odsetki, które by w ciągu tego roku narosły, z kolei byłyby wliczane w poczet tych strat poniesionych przez rolnika, które będą rekompensowane ze środków Unii Europejskiej.
Z kolei poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk zwrócił uwagę, że to nie jedyne rozwiązanie, którego resort rolnictwa wraz z ministrem Markiem Sawickim nie stosuje, aby pomóc polskim rolnikom.
Kolejnym rozwiązaniem, którego można by było użyć, to jest sytuacja związana z rynkami hurtowymi. Otóż minister rolnictwa ma udziały poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 30 rynkach hurtowych w Polsce. To są spółki prawa handlowego, które prowadzą rynki hurtowe w dużych i średnich miastach w Polsce. Minister rolnictwa mógłby spowodować, aby te spółki zawiesiły opłaty wjazdowe, jakie pobiera się od rolników wtedy, kiedy pojawiają się na tych rynkach. Te opłaty są dosyć wysokie i część rolników zwyczajnie na to nie stać, zakładając, że nie wiedzą, jaki będzie rezultat pojawienia się ich na tym rynku. Naszym zdaniem, gdyby opłaty zawieszono w tych rynkach hurtowych, to duża część rolników mogłaby się tam pojawić i sprzedawać znacznie tańsze warzywa i owoce.
Tymczasem wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk poinformował, że część produktów rolnych, które ze względu na embargo nie trafią na rynek rosyjski, trafi do banków żywności. Miesięcznie może to być 2000 ton. Planowana jest też biodegradacja. Rosyjski polityk grozi Polsce wojną. Lider nacjonalistycznej liberalno-demokratycznej partii Rosji, Władimir Żyrinowski, ostrzegł, że w wypadku konfliktu wojennego między Federacją Rosyjską i Zachodem o Ukrainę, Polska i kraje bałtyckie zostaną zmiecione z powierzchni ziemi. Władimir Żyrinowski, który mówił w wywiadzie dla państwowej telewizji informacyjnej o unicestwieniu między innymi Polski z powierzchni ziemi, wyraził też przekonanie, że prezydent Federacji Rosyjskiej podjął już decyzję o rozpoczęciu III wojny światowej. Jak dodał, wszystkie problemy wojny i pokoju, a dzisiaj są one związane z Ukrainą, będzie rozstrzygać jeden człowiek, głowa państwa rosyjskiego. Profesor Waldemar Paruch, politolog, zwraca uwagę, że mało prawdopodobne jest starcie Rosji ze światem zachodnim.
Na pewno są to zamówienie Kremla, ponieważ ukazały się one, ten wywiad był w telewizji Rosja 24, która ma opinię telewizji kremlowskiej. Na pewno Putin chce poprzez wzmacnianie przekazów wojennych wzmocnić także chaos na Ukrainie. Mało prawdopodobne jest dążenie do wojny w rozumieniu klasycznym, czyli starcia Rosji ze światem zachodnim. Ten scenariusz na Kremlu nie jest prawdopodobnie tym podstawowym, głównym. Chodzi o to, żeby Żyrinowski pokazywał alternatywne rozwiązanie, które miałoby być katastrofą dla świata zachodniego i tę rolę doskonale wypełnił w tym wywiadzie.
Lider nacjonalistycznej, liberalno-demokratycznej partii Rosji oświadczył, że przywódcy, jak to określił, mając na myśli Polskę, karzołkowatych państw, powinni się opamiętać, zastanowić, na co je narażają. Zdaniem rosyjskiego polityka, wszystko jest w rękach Władimira Putina. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła dziś w pierwszym czytaniu projekt ustawy o sankcjach wobec Rosji za popieranie i finansowanie terroryzmu na Ukrainie. Zagłosowało 243 deputowanych w 450-osobowej izbie. Rząd ukraiński zainicjował objęcie sankcjami 172 osoby fizyczne i 65 osób prawnych z Rosji i innych państw. Podmioty te uznano za zaangażowane we wspieranie i finansowanie terroryzmu na wschodzie Ukrainy oraz popierające marcową aneksję Krymu przez Federację Rosyjską. Rządowy projekt ustawy przewiduje wobec tych podmiotów 29 rodzajów restrykcji, w tym zakaz przyjazdu na Ukrainę, zablokowanie i zamrożenie aktywów w tym kraju, zakaz działalności na Ukrainie, zakaz udziału w procesach prywatyzacyjnych, korzystania z licencji, a także sprawa tranzytu. Przed głosowaniem Arsenij Jaceniuk powiedział, że sankcje będą miały negatywne skutki dla gospodarki kraju, ale nie można tego porównywać z ludzkimi ofiarami na wschodzie Ukrainy. Dodał, że uchwalenie sankcji to kwestia narodowej godności. Palestyński Hamas nie zgadza się na przedłużenie obowiązującego do środy rozejmu w walkach z Izraelem w Strefie Gazy, poinformował jeden z przywódców tego radykalnego ruchu, który uczestniczy w negocjacjach w Kairze. Pierwsza runda pośrednich negocjacji, które mają na celu wypracowanie stałego zawieszenia broni, zakończyła się w ubiegłym tygodniu bez rezultatu. Izrael nie zgodził się na całkowite zakończenie izraelsko-egipskiej blokady Strefy Gazy, czego domagał się Hamas. Izrael twierdzi, że blokada jest niezbędna, aby uniemożliwić przemyt broni. Blokada ta znacznie utrudnia Palestyńczykom opuszczenie zamieszkanego przez 1 800 000 ludzi terytorium, by udać się do pracy czy szkół. Ogranicza ona też przepływ towarów do Strefy Gazy i praktycznie całkowicie zablokowała eksport z tego terytorium. Bezrobocie przekracza tam 50%. Według przedstawiciela strony palestyńskiej, egipscy mediatorzy polecili obu stronom przygotować się na bardzo długą sesję negocjacji. Przypomnijmy, w walkach w Strefie Gazy zginęło dotychczas ponad 1900 Palestyńczyków, w większości cywilów. Po stronie Izraela zginęło 64 żołnierzy i 3 cywilów. I tą informacją kończymy już wiadomości. Dziękuję za uwagę.